Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
A w Regionalnym punkcie widzenia wyjątkowo za Michała Słobodziana wita dziś Państwa Żaneta Walentyn i goście w studio pani dr Izabela Kapsa z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz pan Sławomir Sadowski także z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Miał być z nami pan Marcin Wałdoch, ale się rozchorował. Sezon grypowy mamy, proszę Państwa, więc będziemy we trójkę omawiać wydarzenia minionego tygodnia. Zacznijmy wobec tego od tego, że istnieje szansa, że Unia Europejska, takiego może złego słowa użyję, zliberalizuje wobec nas, złagodzi, o to będzie lepsze słowo, złagodzi wobec nas swoje stanowisko, bo już się mówi o tym, że może ten artykuł 7 to jednak nie będzie uruchomiony, że nie będzie tak źle. No wszystko to za sprawą, tak się przynajmniej wydaje, zmiany ministrów, zmiany premiera. Jak Państwo sądzicie, czy to tylko taka polityczna gra, a Unia będzie od nas wymagać jednak na przykład zmiany systemu sądowniczego, bo to się głównie sądowego nie podobało Unii, czy jednak mamy szansę, że coś się zmieni w stosunku do Polski, stosunek Unii do Polski. Pani doktor Izabela Kapsa.
Rzeczywiście dużo tutaj zależy też od stanowiska takiego, bym powiedziała, personalnego, tak? To znaczy sam sposób prowadzenia rozmów jest tutaj bardzo ważny i myślę, że jednym z powodów, na którego zmieniono premiera w Polsce, właśnie było też to, że pan premier Morawiecki miałby być takim gwarantem przynajmniej lepszych rozmów. Ja nie sądzę, żeby polityka rządu zmieniła się znacząco, jakby sposób prowadzenia i dochodzenia do celów, do założeń, jakie partia rządząca ma. Ta zmiana członków rządu, poszczególnych ministrów, rzeczywiście odsunięcie tych najbardziej kontrowersyjnych polityków jest pewnym takim gestem, który przynajmniej wizerunkowo ma znaczenie. Natomiast co do sposobu prowadzenia polityki raczej nie. I myślę, że tutaj jeśli chodzi o stanowisko zresztą samego premiera, jak i prezesa Kaczyńskiego w sprawie chociażby reformy sądownictwa, ono jest niezmienne. Ale to nie znaczy, że ten zabieg właśnie wizerunkowy, personalny, on nie ma tutaj znaczenia, bo sam sposób prowadzenia rozmów z Unią Europejską jest bardzo ważny. I tutaj takim przykładem, do którego też Polska jest często porównywana w ostatnim czasie, to są Węgry. Tam Viktor Orban też miał swoje problemy w kontaktach z Unią Europejską. Też miał wiele sygnałów dotyczących chociażby właśnie praworządności. Z niektórych się wycofał, co oczywiście dla Unii Europejskiej było ważnym argumentem, ale niektóre umiejętnie politycznie rozegrał. Jeśli w naszym przypadku pójdzie to w tę stronę, to rzeczywiście jest szansa na to, że może nie, że zliberalizuje Unia Europejska stanowisko, bo ja nie sądzę, żeby ten punkt sporny dotyczący reformy sądownictwa uległ zmianie. To znaczy na pewno polski rząd z tego się nie wycofa, a w ocenie Komisji Europejskiej jest to jednoznaczne naruszenie zasad praworządności. Ale przeciągnięcie w czasie, tak, liczenie na to, że pewne zmiany nastąpią również w zakresie priorytetów Unii Europejskiej, to może spowodować przede wszystkim zyskanie na czasie, tak, i odsunięcie procedowania dalszego artykułu 7 traktatów ze względu właśnie na to, że można pewne rzeczy odsunąć w czasie. Natomiast co do meritum i właśnie tego, co jest tutaj przedmiotem sporu, czyli reforma sądownictwa, to ja nie liczę na to tak trochę pesymistycznie, bo uważam, że to jest też ważny element i tutaj akurat Komisja Europejska ma rację, że nie liczę na to, że rząd polski ustąpi w tej kwestii.
Panie doktorze, a może to po prostu Unia zdała sobie sprawę z tego, że jest bezsilna, bo nie jest w stanie zastosować tej opcji atomowej i to są tak zwane strachy na lachy. Nie pozbawią nas głosu w Radzie, bo musieliby mieć wszystkie kraje za, a już Węgry mówią nie, my się na to nie zgodzimy. Jest szansa, że się Litwa nie zgodzi, a może jeszcze Czechy, a może jeszcze jakieś inne kraje. Liczymy pewnie głównie na Grupę Wyszehradzką. Może Unia po prostu wie, że strzela ślepakami.
Znaczy, wydaje się, że w ogóle problem leży troszkę, trzeba sięgnąć jednak nieco do przeszłości, ponieważ z czego wynika ten problem? Oczywiście zmiany, reformy i tak dalej, ale to wynika również z postawy Polski, która absolutnie odrzucała jakiekolwiek rady, pytania ze strony, że to nie, bo nie. Nie będzie, nikt nam się nie będzie wtrącał, my jesteśmy suwerennym państwem, w związku z tym nie macie prawa, więc to są, wasze działania są bezprawne. Natomiast w Unii Europejskiej jest taka procedura dochodzenia do wspólnego stanowiska. I ta procedura jest procedurą negocjacyjną. Można powiedzieć, że Polska jest kolejnym krajem, który w cudzysłowie jest na celowniku Komisji Europejskiej czy innych organów unijnych. Tak znalazła się kiedyś tam w takiej sytuacji w ramach dyskusji bodajże o traktacie lizbońskim Irlanda, prawda, która też już prawie że znalazła się poza Unią. Były Węgry, była kiedyś Austria. Za czasów Jorga Heidera, prawda, więc no, jest to pewien sposób, te państwa w Unii są bardzo różnorodne i w związku z tym, aby przeforsować swoje stanowisko, to trzeba rozmawiać. A jeżeli się nie chce, to przypomnę pierwszą wizytę pani Beaty Szydło w Parlamencie Europejskim, gdzie na wszystkie jakieś tam zarzuty, on powiedział, nie macie racji po prostu, no więc wtrącacie się w nie swoje sprawy. I myślę, że ta metoda, która teraz została przyjęta pod kierunkiem Mateusza Morawieckiego, ale ja tutaj bardzo liczę na pana profesora Czaputowicza, że będzie to jednak bardziej koncyliacyjna metoda i w istocie rzeczy sprawa się raczej rozejdzie po kościach, chociaż problem jest bardzo poważny.
No ale jak się rozejść po kościach? No właśnie.
Wie pani, to jest troszkę mi tak, ja może trochę przykład taki daleki. To jest tak jak z aresztowaniem szpiegów obcego państwa. Prawda? Najpierw się aresztuje z wielkim hukiem, potem jest proces sądowy, a potem jest wymiana
cichy. Po cichutku.
Prawda? Więc to myślę, że tutaj wiele takich rzeczy no, zostanie dokonany w dyplomacji bardziej gabinetowej, a nie takiej medialnej.
No tak, ale ktoś będzie musiał się wycofać i teraz, jeżeli wycofa się Polska, to od razu będzie wiadomo, bo będzie musiała zmienić przecież, wprowadzić jeszcze kolejną na przykład reformę sądownictwa, albo zmienić poszczególne tam ustawy.
Ja
więc jeżeli się będzie, no, to Unia tylko może się wycofać po cichu.
Te problemy polskie, one są w mniejszym stopniu problemami prawnymi. Problemy prawne są skutkiem problemu sporów politycznych, prawda? Więc ich rozwiązanie to jest jednak kwestia porozumienia politycznego, a tutaj na razie nie bardzo widać tę chęć, no chociażby ostatni spór o panią Różę Thun, prawda? Gdzie to, co wczoraj profesor Rostowski w telewizji wypowiadał, no po prostu, że trzeba podstawić przed Trybunałem Stanu, aresztować, zastrzelić i koniec. Więc trzeba zmienić również i narrację w Polsce. I wtedy ta sytuacja może się zmienić, chociaż być może nastąpi jakiś tam krok do tyłu, coś tam, nowelizacja ustawy o sądownictwie, no takie rzeczy, nie takie rzeczy przechodziły.
Czyli to by znaczyło, pani doktor, że w tej wielkiej polityce to nie znaczy, nie jest ważne co, tylko jak, tak? Że forma się liczy, a nie meritum i sedno.
Trochę tak jest, natomiast ja zgodzę się rzeczywiście z tym, że zwróćmy uwagę, jak to przebiegało też w Polsce, jeśli patrzymy na proces tutaj reform, które PiS wprowadza od 2015 roku, że jednak dużą słabością Polski, mimo tego, że transformacja przebiegała pomyślnie, byliśmy dobrze oceniani pod względem instytucjonalno-prawnym, no to jednak dużą słabością w Polsce jest kwestia właśnie związana z kulturą polityczną. I jeśli tego otwarcia właśnie na dyskusję, na porozumienie nie będzie, widać, że w Polsce nie ma, bo jakby problem wewnętrzny mamy taki, że obóz rządzący, a opozycja tutaj nie mogą się dogadać. Opozycja sama z sobą się nie może dogadać, więc jakby tu już jest pierwszy problem. A wyjście jakby ponad wymiar ten narodowy no powoduje, że jakby to zacietrzewienie też wzrasta. Ale no, w relacjach z Unią Europejską uruchamiają się inne argumenty, nie tylko polityczne, ale też ekonomiczne. I to zresztą myślę też jest ten element, dla którego chociażby Viktor Orban wycofywał się z niektórych reform. Że zdaje sobie sprawę, że bez pieniędzy nie da rady zrealizować realizować swojego programu. I to jest też w tych rozmowach bardzo ważny element, jakby prowadzenie polityki zagranicznej. Nie tylko w sensie politycznym, ale też w kwestiach no, chociażby bezpieczeństwa, czy właśnie gospodarczych. Będzie takim argumentem, który będzie musiał zmusić właśnie do myślenia. No mam nadzieję, że tak będzie, że zmusi do myślenia właśnie.
Ale też decydentów. Obie strony, bo Polska wcale słabym państwem nie jest w tej chwili ekonomicznie, prawda?
Oczywiście,
i gospodarczo,
tak.
Więc jest jednak dużym krajem w Unii. Czy to oznacza dla nas, dla Polaków, jednak taką podsumowując już ten temat, no taki pozytyw, że nie dojdzie do jakichś zadrażnień, że się jakoś porozumieją, panie doktorze?
No to, co mówiłem w pewnym momencie, że Unia Europejska to jest zlepek bardzo różnych państw, o różnej tradycji, o różnej tradycji ustrojowej. I stąd no, występują różnego rodzaju spory. To, co by my tutaj mówimy o sądownictwie, to gdybyśmy to porównali z sądownictwem brytyjskim, to tam jest dopiero subiektywny system oceniania. Więc jeszcze raz wrócę do tego, że musi nastąpić chęć rozmowy, bo to nawet być
a
może,
teraz już chyba jest.
No, tak mi się wydaje, że w tej chwili i to raczej, mówię, to powolutku jakoś troszeczkę rozejdzie się po kościach, mówiąc troszkę kolokwialnie.
No ale znowu łyżka dziegciu, proszę państwa. Kolejny temat, bo rozejdzie się po kościach, ale najpierw były, kilka dni temu były takie głosy, że chyba jednak przyjmiemy trochę tych imigrantów. Mowa była o tym, że Juncker zaproponował naszemu premierowi przyjęcie 500 dzieci z Syrii. W tym czasie pani minister Kempa pojechała przecież do Jordanii, przepraszam. No i tak publicyści zaczęli składać sobie 2 i 2 równa się 4, może jednak, zwłaszcza, że Viktor Orban powiedział, dobrze, no to my możemy na swoich zasadach przyjąć niewiele osób. I wyszła sprawa tego, że Orban po cichu jednak tam około 1300 emigrantów przyjął jednak. Bo to nie chodzi chyba o to ilu, tylko że w ogóle, prawda? No i wydawało się, że tutaj być może tutaj zrobimy ten krok do tyłu, tak jak robi Orban. Bo Orban robi, jak mówią, 2 kroki do przodu, 1 do tyłu i dzięki temu zyskuje. Ale już mamy zapewnienie Jarosława Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego, że w polityce imigracyjnej nic się nie zmieni i nie przyjmiemy tutaj żadnych uchodźców, panie doktorze?
To znaczy ja słyszałem z ust chyba Beaty Kempy, że Polska nie jest przeciwna uchodźcom, tylko jest przeciwna mechanizmowi relokacji. A więc to jest jakby otwarcie drogi, pola do dyskusji, prawda?
Tak.
Bo w zasadzie ten system relokacji przestał funkcjonować z końcem września ubiegłego roku i dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej na etapie dyskusji, co z tymi, jak pomóc Grecji i Włochom, bo to w zasadzie o ten problem chodzi.
Tak.
I pewno Polska tutaj oficjalnie nie wycofa się, ale jakieś formy pomocy, być może nie tej, tak jak my cały czas mówimy, pomocy na miejscu, gdzieś tam w Syrii. No jak widziałem ten obóz w Jordanii, no to raczej trudno to uznać, że to można żyć. Ci ludzie żyją tam kilka lat w barakach, bez pracy, bez nauki, bez... No po prostu dramat. Ale być może na przykład Polska zwiększy swoją aktywność w bezpośrednim pomaganiu Grekom, Włochom, poprzez poszerzanie aktywności Straży Granicznej. To są mechanizmy znane, które stosowane przez Polskę są od 2014 roku, więc wydaje mi się, że jakieś akcenty zostaną zmienione w tej polityce w stosunku do migrantów. No, ja bym się w ogóle nie przejmował, jeśli chodzi o przyjmowanie migrantów, ponieważ próba przyjęcia jeszcze chyba w 2014 roku, oni zostali przyjęci, otrzymali mieszkanie, następnie w 2 tygodnie wyjechali do Niemiec. Więc to jest chyba ten mechanizm relokacji przymusowej rzeczywiście jest błędny, bo on nie skutkuje aresztuje, co przecież aresztujemy ich, zamkniemy w obozach.
Będziemy pilnować pod ufami karabinów, żeby do Niemiec nie pojechali.
Myślę, że tutaj jednak mechanizm bardziej sprawiedliwego podziału środków na utrzymanie uchodźców, którzy znaleźli się na terytorium Unii Europejskiej. To są przykłady na ten problem rozwiązywania tak zwanej dżungli pod Calais, prawda, gdzie utrzymywanie tych ludzi wzięła na siebie Wielka Brytania, która nie chce ich przyjąć na własne terytorium. Więc to jest pewien jakiś, powiedzmy, mechanizm, który być może gdzieś tu zostanie zastosowany. Chociaż ten krok do tyłu stwierdzeniem, że my jesteśmy przeciwko relokacji, nie przeciwko uchodźcom, więc będziemy partycypowali w rozwiązywaniu europejskiego problemu uchodźców, no coś prawdopodobnie musi zmienić w polskiej również i tej działalności, powiedziałbym, w tej dyskusji o uchodźcach, że nie możemy nieustannie prowadzić swoistej polityki segregacji, że przyjmiemy uchodźców z Ukrainy, chociaż to są żadni uchodźcy
akurat. Chociaż to nie są uchodźcy.
Natomiast nie przyjmiemy uchodźców z krajów islamskich, bo są wyznawcami islamu. To jest klasyczna segregacja i nie chciałbym, żeby nasz kraj otrzymał taką łatkę kraju prowadzącego politykę segregacji.
Chociaż uczciwie trzeba powiedzieć, że Ukraińcy no właśnie nie są uchodźcami, przyjeżdżają tu do pracy.
Oczywiście.
Praca na nich czeka, więc nie ma z nimi żadnego problemu. Poza tym kulturowo, mentalnie są do nas podobni. A imigranci czy uchodźcy, to już nawet nieważne jak ich nazwiemy, z krajów islamskich, tu nie chodzi o religię. No oni jednak oczekują pomocy. Nie mogą od razu zresztą pracować, bo nie znają języka, bo zupełnie inna kultura, więc są z nimi większe problemy. Pani doktor, ale czy tu w tym przypadku, jeśli chodzi o uchodźców, imigrantów, nie popsuł nam trochę szyków Viktor Orban, który jednak po cichu przyjął około 1300, który jednak mówi, że no, na własnych zasadach to jeszcze może trochę przyjąć?
No ja w ogóle na tę postawę Viktora Orbana zwracam uwagę, dlatego że my cały czas liczymy na Orbana, odkąd PiS wygrał wybory, a Orban, on przede wszystkim kieruje się swoim interesem.
I w tym nie ma nic dziwnego, bo kieruje się interesem Węgrów.
I Węgrzy to doskonale rozumieją i go akceptują i na razie nie ma alternatywy tak naprawdę. Zwróćmy też uwagę, że Węgry są w przededniu wyborów parlamentarnych. W kwietniu tego roku mają te wybory, więc i tak naprawdę to, o czym mówimy teraz, czyli ta kwestia przyjmowania uchodźców przez Węgrów, ona w polityce wewnętrznej wcale nie jest nagłaśniana. Opozycja to może trochę wykorzystuje. Natomiast Orban oficjalnie o tym nie mówi. Co więcej, nawet właśnie jakby na pierwszym planie jest ustawa, która reguluje kwestie przyjmowania uchodźców i jakie to mają być te zasady Węgrów co do przyjmowania. Natomiast to, że Węgrzy przyjęli uchodźców, to jest raczej nieoficjalna informacja, czy taka, do której doszło.
No wyszło,
tak.
Wyszło po prostu.
No właśnie, więc
ale Orban tego nie chciał.
To jest pewna dwuznaczność też w przekazie. Nie?
Znaczy można powiedzieć, że Węgrzy nikogo nie przyjęli. Węgrzy zaakceptowali pewien stan, który powstał w 2014 roku. Pamiętamy te tabuny.
Tak, ktoś tam został po prostu.
Część została, po prostu ich zalegalizowano, więc był jakby dwa sposoby rozwiązania problemu. Albo wydalić ich poza granice Unii, to znaczy dokąd? Do Serbii? Nie wiem, czy Serbowie byliby akurat szczęśliwi jako państwo nawet. Więc okazało się, że oni się jakoś tam ukorzenili, zaczęli funkcjonować w tym społeczeństwie węgierskim. Proszę bardzo, mamy tutaj dużą grupę uchodźców, którychśmy przyjęli, odczepcie się od nas, prawda?
Tak, i to jest argument, który wykorzystuje się w relacjach z Unią Europejską.
Oczywiście.
Chociażby, prawda? A na wewnątrz można to też inaczej sprzedać, bo to wszystko jest też kwestia tego, w jaki sposób to przedstawimy.
Czyli znowu jak, nie co, tylko jak.
Kwestia
forma
jest ważna. Dokładnie, tak, komunikacja.
Pamiętajmy, że kiedy zaczynał się ten problem lat temu, 3 z hakiem, to w istocie rzeczy większość Polaków była za. Ponad około 60% mówiło, że akceptuje przyjęcie. Natomiast później taka ostra stylistyka antyimigracyjna spowodowała, że nagle nasze społeczeństwo się wycofało.
Ale nie
chociaż
tylko
nie
stylistyka,
zetknęło.
Też wydarzenia, to co się działo na zachodzie Europy, prawda? To co się działo w Paryżu,
ja troszkę
Berlinie.
Analizuję kwestię bezpieczeństwa europejskiego, czy w ogóle międzynarodowego. I tutaj jakoś specjalnie nie zwiększyła
może
się
może kwestia nagłośnienia
terroru.
Po prostu.
Więc te najważniejsze akty terroru w Europie, które dotknęły, a więc London 2005, Madryt, to się zdarzyły długo, zanim emigranci dotarli. To zupełnie inne motywacje.
Ale też Sylwester? zachowanie
nie zgadza się.
Kobiet,
ja nie mówię, że oni są jakimiś barankami. Natomiast ten problem istnieje. Zderzenia międzykulturowego, tak. O tym już Huntington pisał na początku lat 90. Więc to nie... Natomiast to pewne, to co uczeni często przewidują, trafnie lub mniej trafnie, i później się zdarza, ale o tym to jest nieprzyjmowane przez opinię publiczną. To w zasadzie siedzą, jają głowi, coś tam sobie dyskutują, nie wiadomo o czym, a potem dopiero, no jak się mleko rozleje, zaczyna się problem, prawda? To zderzenie cywilizacji, no mówię, to już ze 30 lat temu, kiedy ten problem się pojawił w dyskusji, w debacie, jakie będą skutki tego, bo to było w szerszym kontekście analizowane w ramach procesu globalizacji, przepływu siły roboczej, kapitału i tak dalej, i tak dalej. Więc no, tutaj mamy taki specyficzny efekt, że skutek wojen. Ale znowu, gdybyśmy postawili pytanie, skąd się biorą migranci? Migranci się biorą od zarania dziejów, z tego, że jedne regiony są uboższe, drugie bogatsze.
No tak, i szuka się lepszego życia. A za chwilę...
Ja tylko przypomnę, że w XIX wieku 30 milionów Europejczyków wyjechało do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki, bo tam było lepsze życie. 30 milionów.
Za chwilę z Unii, ze spraw unijnych, międzynarodowych przeniesiemy się na grunt polski, porozmawiamy o opozycji, ale to już za kilka minut po piosence.
About the la la, even your daddy did it to your mama. I like the la la, you like the la la. Everybody in the house loves to like the la la.
W Polskim Radiu PIK Regionalny Punkt Widzenia.
A w Regionalnym Punkcie Widzenia dr Izabela Kapsa i dr Sławomir Sadowski. Teraz mówimy, proszę państwa, o opozycji. Czy w ogóle opozycja, znaczy formalnie opozycja w Polsce jest, jasne. Ale opozycja kojarzy się jednak z jakąś siłą. Czym jest nasza polska opozycja? Czy ona jeszcze ma jakąś siłę oddziaływania, pani doktor?
Czy w ogóle opozycja w Polsce po 1989 roku miała słabość nie tylko taką, którą dzisiaj widzimy, czyli ze względu właśnie na chociażby sposób funkcjonowania, tą kulturę polityczną, o której mówiłam wcześniej, ale przede wszystkim słabość, która leży w podstawach instytucjonalno-prawnych. Dlatego, że Polska wybierając, zresztą jak większość krajów w Europie Środkowo-Wschodniej, w okresie transformacji, po pierwsze ordynację wyborczą do Sejmu, proporcjonalną, która miała gwarantować większą reprezentatywność partii, różnych partii po tym okresie dominacji jednej partii, zdecydowała się na taki model, w którym trochę będzie skazana na koalicje rządowe. Po raz pierwszy przecież mamy sytuację, gdzie jedna partia była w stanie rządzić samodzielnie, ale jednocześnie jakby dopuszcza też, czy jakby właściwie zgadza się na to, że nie ma tego układu dwupartyjnego. To znaczy jest tutaj po jednej stronie może być koalicja dwóch, trzech partii, która rządzi i reszta, która jest w opozycji, ale nie ma specjalnie narzędzi do tego, żeby właśnie albo w jakiś sposób kontrolować, albo nadzorować, albo w ogóle zaznaczać swoją obecność. Porównuję to przede wszystkim do Wielkiej Brytanii, gdzie od samego początku zamysł był taki, że parlament brytyjski jest dwupartyjny, bo początki parlamentaryzmu brytyjskiego były oparte na podziale na dwa stronnictwa, więc w wyniku ewolucji tego parlamentu wytworzyły się mechanizmy dla opozycji, które pozwalają właśnie na przede wszystkim prowadzenie dyskusji, zabieranie głosu w różnych sprawach, zadawanie pytań, co jest bardzo ważne, no bo dzisiaj parlament brytyjski prawa stanowi bardzo niewiele, bo prawo ma już ukształtowane. Ale bieżące działanie parlamentu sprowadza się do tego, że partie w opozycji, czy główna partia opozycyjna, która tworzy gabinet cieni i partie jej towarzyszące, zadają pytania rządowi i na bieżąco kontrolują politykę rządu. U nas tego nie ma. Znaczy od początku
przy próbie na przykład odwołania.
Ale jednak głównie koncentrujemy się na stanowieniu prawa, gdzie opozycja właściwie nie wiele ma do powiedzenia, no bo ma mniejszość, prawda? Co więcej, poprzez fakt, że jedna partia jest partią rządzącą, no bo jakby nie biorę pod uwagę tego, że jednak tam poza PiS-em jest Solidarna Polska, prawda? No bo to traktuję jako całość. To jednocześnie powoduje tyle, że właściwie nie mamy rządu w większości, ale taką dominację wręcz, prawda? Że ta mniejszość jest bardzo mocno marginalizowana. I jakby z jednej strony brakuje narzędzi właśnie prawnych, a z drugiej strony jeszcze do tego taka towarzysząca od samego początku właśnie dyskusja, czy taki przekaz dotyczący właśnie funkcjonowania. A to jest totalna opozycja, to właściwie...
Ale to oni sami się tak nazwali, z tego co pamiętam.
Tak,
sami
ale to
sobie
się...
taki przymiotnik dołożyli do rzeczownika opozycja.
To się jakby przykleiło na takim sensie też dyskredytującym, prawda, opozycja.
No tak.
Że właściwie opozycja to może
wszystko
mówić cokolwiek.
Krytykuje.
Tak, wszystko krytykuje,
ale
nie ma racji.
Ale czy to nie jest tak i to nie dotyczy obecnych rządów, ale w ogóle już właśnie wszystkich kolejnych po 89, że tak się partie ustawiły, że jak opozycja to krytykuje wszystko, nawet jeśli coś, nawet jeśli propozycja jest dobra, trzeba ją skrytykować. I odwrotnie.
I rząd nie będzie brał tego pod uwagę. Tak, no
i
właśnie.
Rząd w ogóle nie bierze. Jeżeli opozycja ma dobre też pomysły, to rząd też mówi, to my mamy swoje i za kilka miesięcy przedstawia identyczny albo bardzo podobny, że ten konflikt po prostu nawet w takich sprawach, które dotyczą racji stanu, on wciąż jest.
Tak, bo to już mówiliśmy wcześniej, że przecież my na dyskusję jesteśmy bardzo zamknięci. Tak? I rzeczywiście jest tak, że ten, kto wygrywa, ma zawsze rację i w ogóle traktuje wszystkich...
To dotyczy kolejnych rządów.
Tak. Tak, dlatego dzisiaj, gdzie zwłaszcza mamy sytuację, gdzie jedna partia może sobie pozwolić na dużo większą swobodę działania, bo zupełnie inaczej tworzone są, czy działają rządy koalicyjne, nawet z dwóch partii.
No, ale pani doktor, jak była koalicja PO-PSL, to PSL niewiele miał do powiedzenia tak naprawdę przy swoich wynikach.
W większości sytuacji tak, ale jednak mogły być i bywały takie sytuacje, gdzie jednak zdanie tego koalicjanta musiało być brane pod uwagę. Bo w przypadku...
Bo gdyby się odwrócił...
Tracimy większość, tak? A w tej sytuacji, jaką mamy obecnie, już takiego zagrożenia nie ma. I to powoduje, że ta sytuacja jeszcze się nasila. Jakby nie wytwarzają się nowe mechanizmy, chociażby do tego, żeby tworzyć dyskusję. Bo od początku początku, to jest oparte na, no, na konfrontacji dwóch odrębnych stanowisk, a nie dąży się do porozumienia czy poszukiwania
przynajmniej pewnych dziedzinach wspólnych, tak, porozumień. Panie doktorze, ale czy to też nie jest tak, że opozycja sama winna jest sobie, bo no bo jest wewnętrznie skłócona, bo jej jakby modus operandi polega tylko na straszeniu Jarosławem Kaczyńskim, tak, czy poszczególnymi ministrami, a ludzie już się na to absolutnie jakby nie biorą tego pod uwagę. Opozycja nie proponuje nic, tylko krytykuje.
To znaczy, ja sądzę, że znaczna część komentatorów, ale też i polityków ocenia nasz system, czy system funkcjonowania naszej polityki poprzez obce naszej kulturze politycznej model brytyjski. To znaczy, że istnieją dwa rozwiązania, że jest grupa rządząca i jakaś opozycja, która jest zwarta. Ale proszę zwrócić uwagę, że w tej opozycji mamy z jednej strony partię Razem, która jest taka bardzo liberalna również i obyczajowo, a z drugiej strony bardzo socjalna, jeżeli chodzi o sferę gospodarczą. I mamy drugie skrzydło, czy jakby takie konserwatywne skrzydło Platformy Obywatelskiej, które nijak się nie jest w stanie zgodzić. Więc opozycja jest bardzo różnorodna. I moim zdaniem to wymuszanie, czy jakby wpychanie opozycji do jednego obozu wynika z systemu wyborczego. Ten system Donta, który promuje wielkie ugrupowania i uniemożliwia mniejszym, być może mający ciekawe rozwiązania, propozycje funkcjonowania państwa, nie są w stanie się przebić. Muszą się podporządkować. I jak tutaj Iza mówiła o tym modelu brytyjskim, ja bym tutaj jednak Polskę raczej skazywał, w cudzysłowie, na model skandynawski, gdzie opozycja ma konstruktywny udział, że bardzo wiele mamy wiele okresów w historii Szwecji, na przykład, gdzie rząd był mniejszościowy, a mimo tego problemy były rozwiązywane bardzo kontrowersyjne i bardzo skomplikowane.
I się nie rozwiązywał następnego dnia.
Wspólnym, powiedziałbym, stanowisku zarówno opozycji, jak i rządzących. Więc no, to jest problem
leżący w systemie wyborczym, zgadzam się, oczywiście,
ale też
i partyjnym, tak?
I kulturze politycznej.
I w kulturze politycznej.
Natomiast problem kultury politycznej, jak sądzę, on jest o wiele głębiej usytuowany, niż nam się wydaje, że to nie jest tylko kwestia XX wieku. Proszę zwrócić uwagę na funkcjonowanie sejmów polskich w pierwszej Rzeczypospolitej, prawda? Gdzie my sami często mówimy, ten poseł nie jest naszym reprezentantem, on nic nie robi. Czyli nawiązujemy do tej staropolskiej tradycji tych legitymacji poselskich, powiatowych. Poseł miał reprezentować swój powiat. Koniec, kropka. Prawda? Więc natomiast u nas jest to dzisiaj inaczej usytuowane. Poseł jest reprezentantem Rzeczypospolitej. Więc no, myślę, że to jest z jednej strony na pewno bardzo ważne zagadnienie naukowe, jak ten system w Polsce polityczny powinien wyglądać, ale z drugiej strony jest to też olbrzymi problem edukacyjny. To jest także no to, co tam uczą w szkole na tym wychowaniu obywatelskim, to tam po prostu jest takie zbitek różnego rodzaju bardzo mądrych treści naukowych, których praktycznie uczeń nie rozumie.
Ale chce pan powiedzieć, panie doktorze, że posłowie są niewyedukowani obywatelsko?
Posłowie też, bo
wiecie,
społeczeństwo, tak, ja myślę, że tak, mamy z tym problem.
Bardzo często, jak słyszę różnego rodzaju sformułowania, to oni nie do końca rozumieją, jaka jest rola w istocie rzeczy.
Ale wróćmy jednak do dzisiejszej opozycji. Czy nie macie państwo wrażenia, że oni sami swoimi działaniami, no takim brakiem takiego jasnego i wyrazistego i odróżniającego się od koalicji rządzącej, czy od rządzących programu.
Czy oni mają program, jakąś alternatywę?
No,
nie mają.
No, czy oni sami nie są sobie winni?
Z jednej strony można powiedzieć,
wypadku,
że Platforma Obywatelska rzeczywiście nie ma programu i ona jest taką partią bezprogramową jeszcze w czasach. Ostatni program, jaki pamiętam, to były to 3x15, prawda? Takie 2005-2007 rok.
Podatek liniowy tam były określone punkty.
Ale z tego wycofali i dzisiaj raczej reagują na to, co robią rządzący. Nowoczesna ma jakiś program, ale on się kompletnie nie przebija, prawda, do opinii publicznej.
No ale ma program, a potem działa przeciwko temu programowi. Mówię o ostatnim głosowaniu na przykład.
No, to ostatnie głosowanie to w ogóle błąd elementarny opozycji, polegający na tym, że tak, w takich sytuacjach nie zarządza się dyscypliny partyjnej.
Ale to jest, tak, to jest rzeczywiście też problem w ogóle sposobu zarządzania partiami, a zwłaszcza tymi nowymi, tak, bo Nowoczesna to jednak jest pierwsza, znaczy nowa partia, która jako nowa powstała i od razu weszła do parlamentu, więc też się pewnych rzeczy uczy. I tutaj rzeczywiście widać, że takie zarządzanie centralne, jak jest chociażby w PiS-ie, tak?
No, takie wodzowskie.
Wodzowskie, dokładnie. Ono jest bardziej skuteczne. Być może to też wynika właśnie z kwestii nieprzygotowania, tak? A ja jeszcze chciałam wrócić do tych modeli skandynawskich, bo tam jest jedna bardzo ważna rzecz, która uzupełnia chociażby coś, no, co jest pewnym pośrednikiem między obywatelem a władzą. To jest instytucja ombudsmana. I to jest właśnie
bardzo,
bardzo nakierowane na,
tak,
na obywateli.
Rzecznik.
No dobrze, ale jak jest traktowany odkąd partia rządząca.
Znaczy uważa się go za element opozycji, tak to można powiedzieć. Nie, że ombudsman może myśleć w interesie obywatela, tylko że on myśli w interesie partii opozycyjnej.
No, i zawsze tak było?
Ja myślę, że najsilniejszym rzecznikiem to chyba była jednak Ewa Łętowska, która funkcjonowała w zupełnie innym systemie.
No właśnie, bo to był inny system i też...
Ale jej słuchano.
Ci to była nowość.
No, wykreowana, ja myślę, że to był tak jak Trybunał Konstytucyjny, miał coś tam w jakimś stopniu być elementem manipulowanym, ale ona jako osobowość nie dała się sobą
manipulować. I była autorytetem i na tym musimy kończyć. Dziękuję Państwu bardzo. Dzisiaj z nami w studiu byli pani doktor Izabela Kapsa i pan doktor Sławomir Sadowski. Obydwoje Państwo z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny w poniedziałek o 9:15.